Rozdział drugi. Cień przeszłości. Plotki nie ucichły ani po 9, ani nawet po 99 dniach. Przez rok z górą, w Hobbitonie i w całym Shire gadano o powtórnym zniknięciu pana Bilba Bagginsa, a jeszcze dłużej zachowało się wspomnienie tego wypadku. Opowiadano o nim małym hobbitom wieczorami przy kominku i wreszcie szalony Baggins, który znikał w huku i błysku gromu, a wracał z workami klejnotów i złota, stał się ulubionym bohaterem legendy i żył w niej przez długie lata, nawet wówczas, kiedy od dawna zapomniano o wszystkich prawdziwych związanych z tym zdarzeniach. Na razie wszakże powszechna opinia okolicy głosiła, że Bilbo, zawsze trochę postrzelony, zwariował w końcu do reszty i wyleciał w powietrze. Niewątpliwie spadł potem do stawu albo do rzeki i zginął tragiczną, aczkolwiek nie przedwczesną śmiercią. Winę za to przypisywano najczęściej Gandalfowi. Byle ten przeklęty czarodziej pozostawił Froda w spokoju, to może jeszcze chłopak ustatkuje się i wyjdzie na rozsądnego hobita, mówiono. Wszelkie pozory świadczyły, że czarodziej rzeczywiście zostawia Froda w spokoju i że Frodo się ustatkował, jakkolwiek wcale nie dawał dowodów hobbickiego rozsądku. Przeciwnie, od początku robił co mógł, żeby odziedziczyć po wuju reputację dziwaka. Nie chciał włożyć żałoby i w następnym roku wydał przyjęcie dla uczczenia 112 urodzin Bilba, które nazwał ucztą 100 i tuzina. Przyjęcie nie do końca odpowiadało tej nazwie, jako że zaproszono tylko 20 gości. Podawano jednak kilka posiłków, podczas których, wedle hobbickiego wyrażenia, jadło sypało się jak lawina, a trunki lały się jak deszcz. Nie jeden hobbit gorszył się, lecz Frodo nie odstępował od zwyczaju święcenia co rok urodzin Bilba. Mówił, że nie przypuszcza, aby wuj umarł. Gdy go pytano, gdzie wobec tego Bilbo przebywa, wzruszał tylko ramionami. Żył samotnie wzorem Bilba, lecz miał sporo przyjaciół, szczególnie wśród młodych hobbitów, zwłaszcza między potomstwem starego Tuka, którzy za swych dziecinnych lat lubili Bilba i często odwiedzali Back End. Do tego grona należeli Folko Boffin i Fredegar Bolger, ale najserdeczniejszymi druhami Froda byli Peregrin Tuk, zwany potocznie Pipinem, i Merry Brandybuck. Jego imię brzmiało właściwie Meriadok, rzadko jednak o tym pamiętano. Z nimi to Frodo wędrował po całym kraju, lecz częściej jeszcze wałęsał się samopas. Ku zdumieniu rozsądnych hobbitów spotykano go nieraz w gwieździste noce z dala od domu, pośród wzgórz i lasów. Merry i Pippin podejrzewali, że Frodo odwiedza niekiedy elfów, podobnie jak dawniej Bilbo. Z biegiem lat także o nim zaczęto mówić, że dobrze się trzyma. Wyglądał bowiem wciąż na krzepkiego i energicznego hobbita, który ledwie wyrósł z lat chłopięcych. Jak się komuś szczęści, to już we wszystkim, mówili sąsiedzi. Ale dopiero gdy Frodo zbliżył się do 50, u hobbitów zazwyczaj wieku już większej stateczności, zaczęto się dziwić na dobre. Sam Frodo, ochłonąwszy po wstrząsie, przekonał się, że samodzielność oraz rola pana Bagginsa z Back End to rzeczy dość przyjemne. Przez kilka lat czuł się szczęśliwy i niewiele myślał o przyszłości. Ale chociaż nie zdawał sobie z tego jasno sprawy, z każdym rokiem bardziej żałował, że nie poszedł wraz z Bilbem w świat. Przyłapywał się niekiedy, zwłaszcza jesienią, na marzeniach o dzikich krajach, a w snach zwidywały mu się dziwne góry, których nigdy w rzeczywistości nie widział. Mówił sobie, może kiedyś i ja przeprawię się przez rzekę? Ale druga połowa jego duszy odpowiadała zawsze, jeszcze nie dziś. Tak minęła mu 40 i zbliżały się 50 urodziny. 50 uważał za liczbę znamienną, czy może wręcz groźną, bo przecież w tym właśnie wieku Bilbo dał się niespodzianie porwać przygodzie. Ogarnął więc Froda niepokój, a stare ścieżki zdawały mu się teraz zbyt wydeptane. Przyglądał się mapom, rozmyślając, co też znajduje się poza ich marginesem. Na mapach sporządzonych w Shire za granicami kraju widniały tylko białe plamy. Frodo zaczął coraz dalej wypuszczać się na wędrówki i coraz częściej włóczył się samotnie. Merry i wszyscy przyjaciele obserwowali go z niepokojem. Nieraz widywano go gawędzącego z obcymi wędrowcami, którzy podówczas licznie pojawiali się w Shire. Krążyły pogłoski, że gdzieś na świecie dzieją się dziwne rzeczy, a że w owym czasie Gandalf od wielu lat nie pojawiał się ani nie przysyłał wieści, Frodo sam starał się jak mógł o nowiny. Elfowie, rzadko odwiedzający Shire, teraz ciągnęli wieczorami przez lasy na zachód, ale nie widywano, by wracali. Oni jednak opuszczali Śródziemie i nie zajmowali się dłużej jego problemami. Krasnoludów natomiast widywano więcej niż kiedykolwiek. Oczywiście starodawny szlak ze wschodu na zachód przecinał Shire i zmierzając do Szarej Przystani, krasnoludowie zawsze go używali, gdy podróżowali do swoich kopalni w Górach Błękitnych. Od nich to czerpano głównie wiadomości z odległych stron, o ile hobbici w ogóle raczyli się nimi interesować. Zwykle krasnoludowie mało mówili, a hobbici jeszcze mniej zadawali pytań. Teraz jednak Frodo często spotykał dziwnych krasnoludów, odmiennych nieco od znanych mu dotychczas, a przybywających z południa. Byli zatroskani, a ten i ów szeptał coś o nieprzyjacielu i o krainie Mordor. Nazwę tę znali hobbici jedynie z legend mrocznej przeszłości. Przetrwała ona niby cień na dnie ich pamięci, a brzmiała złowieszczo i niepokojąco. Ponoć zła moc, wygnana przez Białą Radę z mrocznej puszczy, pojawiła się ponownie w większej jeszcze potędze w starych warowniach Mordoru. Krążyły wieści, że odbudowana została Czarna Wieża. Stamtąd władza złych sił rozpościerała się daleko i szeroko, a hen na wschodzie i południu toczyły się wojny i rosła groza. Orkowie znów rozmnożyli się w górach, trole grasowały, a nie były już tępe jak ongi, lecz przebiegłe i uzbrojone w morderczy oręż. Szeptano także o jakichś stworach jeszcze groźniejszych, które nie miały nazwy. Niewiele z tego wszystkiego docierało oczywiście do uszu przeciętnych hobbitów, lecz coś niecoś usłyszeli nawet najbardziej głusi i najszczelniej zamknięci w swoich norach. Ci zaś, których interesy zmuszały do wypraw na pogranicze kraju, widywali dziwne rzeczy. Rozmowa, która toczyła się pod Zielonym Smokiem, nad wodą, pewnego wiosennego wieczora roku 50. urodzin Froda, jest dowodem, że pogłoski dotarły nawet do najcichszych zakątków Shire'u, jakkolwiek większość hobbitów wciąż jeszcze przyjmowała je śmiechem. W kącie przy kominie siedział sam Gamgee, a naprzeciw niego Ted Sandyman, syn młynarza. Inni hobici, okoliczni wieśniacy, przysłuchiwali się ich rozmowie.
— Co to mówić? Dziwne rzeczy słyszy się ostatnimi czasy — powiedział Sam.
— odparł Ted.
— Słyszy, kto chce słuchać. Ja tam, jeśli mi się chce dziwów, wolę w domu stare gadki przy kominie i bajki dla dzieci. — Masz rację — rzekł Sam. — Więcej w tych bajkach prawdy, niż ci się zdaje. Kto je wymyślił? Weź na przykład smoki. — Dziękuję pięknie, nie wezmę — odparł Ted. Słyszałem o smokach, kiedy byłem smarkaczem, ale nie ma powodu, żeby w nie wierzyć. Nad wodą w każdym razie jest tylko jeden smok i to zielony, zakończył, wywołując ogólny śmiech na sali.
Prawda, rzekł Sam, śmiejąc się razem z wszystkimi. Ale co powiesz o tych drzewoludach, o tych olbrzymach, czy jak ich tam nazwać? Powiadają, że jednego takiego widziano niedawno za północnymi moczarami i że był wyższy niż drzewa.
A kto powiada?
A choćby mój krewniak Hal. Pracuje u pana Bofina za pagórkiem i chadza na polowania do północnej ćwiartki. Hal widział tego olbrzyma.
Gada byle gadać. Hal zawsze niby coś widzi, a najpewniej to, czego wcale nie ma.
Ten był podobno wysoki jak wiąz. A co krok zrobił, to 7 łokci przeskoczył, tak lekko, jakby to był 1 cal.
Bo też pewnie to nie był nawet 1 cal. Założę się, że chłopak widział po prostu wielki wiąz.
Ale on szedł, mówię ci, odparł Sam. A zresztą na północnych moczarach nie ma wiązów.
No to Hal nawet wiązu nie widział, rzekł Ted.
Słuchacze zaśmiali się i przyklasnęli, uważając, że Ted przegadał Sama.
Mów sobie, co chcesz, powiedział Sam, ale nie zaprzeczysz, że prócz Hala inni też widują dziwnych podróżnych, co ciągną przez Shire. A zauważ, że byłoby ich więcej jeszcze, gdyby wielu nie zawracano od naszej granicy. Nigdy pogranicznicy nie mieli tyle roboty, co teraz. A słyszałem też, że elfowie wędrują na zachód. Podobno idą do portów, gdzieś aż za białe wieże.
Mówiąc to, Sam wskazał ręką jakiś niewyraźny kierunek. Ani on bowiem, ani nikt z obecnych nie wiedział dokładnie, jak daleko jest z Shire'u do morza, leżącego gdzieś za starymi wieżami na zachód od granic kraju. Dawna tradycja głosiła jednak, że istnieje tam szara przystań, z której niegdyś wypłynęły statki elfów, by nigdy już nie powrócić.
Płyną, płyną, płyną za morze, przeprawiają się na zachód i porzucają nas, rzekł sam niemal śpiewnie i potrząsnął głową uroczyście i smutno. Ale Ted się roześmiał.
Ano to nic nowego, jeśli wierzyć starym bajkom. Nie wiem też, dlaczego ty albo ja mielibyśmy się z tego powodu martwić. Niech sobie płyną.
Założę się zresztą, żeś ich nie widział. Nikt z Szajeru tego nie widział na własne oczy.
Bo ja wiem, w zamyśleniu odparł sam. Kiedyś wydało mu się w lesie, że widzi elfa i nie stracił dotychczas nadziei, że zobaczy ich jeszcze w życiu więcej. Z wszystkich legend, jakie za młodu słyszał, największe wrażenie zrobiły na nim strzępy na pół zapomnianych opowieści o elfach przechowujące się wśród hobbitów.
Są nawet w naszej okolicy hobbici, którzy przyjaźnią się z elfami i dostają od nich wiadomości, rzekł. Na przykład pan Baggins, mój pracodawca. Mówił mi, że elfowie odpływają, a on wie o nich coś niecoś. Stary pan Bilbo wiedział więcej. Nieraz z nim o tym rozmawiałem, kiedy byłem małym chłopcem.
No, ci obaj mają bzika, odparł Ted. W każdym razie stary Bilbo miał bzika, a Frodo zaczyna bzikować. Jeżeli do nich będziesz chodzić po wiadomości, to ci nigdy bajek nie zabraknie. A teraz, przyjaciele, czas mi już do domu. Wasze zdrowie.
Osuszył kufel i wyszedł hałaśliwie. Sam siedział w milczeniu, nic już więcej nie mówiąc. Miał o czym myśleć. Po pierwsze o tym, że w ogrodzie Back End jest dużo do roboty i że czeka go nazajutrz pracowity dzień, jeżeli pogoda się poprawi. Trawa rośnie szybko. Sam jednak myślał nie tylko o ogrodnictwie. Po chwili westchnął, wstał i wyszedł z gospody. Był początek kwietnia, niebo rozjaśniło się po deszczu. Słońce już stało nisko, chłodny, blady wieczór spokojnie roztapiał się w noc. Sam szedł pod pierwszymi gwiazdami przez cały Hobbiton, a później na pagórek ku domowi z cicha, w zamyśleniu pogwizdując. W tym właśnie czasie po długiej nieobecności wrócił Gandalf. Od dnia urodzinowej zabawy przez 3 lata nie pokazywał się wcale. Potem wpadł do Froda na krótko, przyjrzał mu się uważnie i znów ruszył w świat.